księży, którzy tak radośnie zapraszają, witają, przyjmują. Dziękuję bardzo księdzu Rafałowi, który od paru dni już jest w kontakcie już najbliższym, żeby wszystko było jasne, żeby się tutaj dobrze czuł i dobrze się tutaj czuję i chętnie przyjeżdżam. Pozdrawiam tutaj wszystkich obecnych, najpierw panów, czyli zwyczajny sposób bycia człowiekiem, i panie, czyli genialny sposób bycia człowiekiem. Kiedy mężczyzna jest normalny, to jest normalny, a kiedy kobieta jest normalna, to jest genialna. O, tak pan nas stworzył, to ewentualne protesty do niego, nie do mnie. Wprowadzenie do rekolekcji do jutro o godzinie 20, kiedy już oficjalnie zaczniemy remont małżeński. Natomiast teraz popatrzmy na to, w jaki sposób Bóg nas kocha. Po raz kolejny, tego nigdy za dużo, na niektóre aspekty popatrzmy Bożej miłości, bo to będzie chyba najlepsze wprowadzenie do rekolekcji o remoncie małżeńskim. Bo małżeństwo i rodzina to najpiękniejsze formy miłości między ludźmi na tej ziemi. Ale żeby one były możliwe i żeby były możliwe do uratowania, kiedy jest jakiś kryzys, to musi być najpierw fundament. Nasze spotkanie z Bogiem, którego słowa, które się słyszeli przed chwilą, nie przeminą, którego miłość nie przeminie, który nas kocha i uczy kochać. Otóż w Eucharystii, w każdej Eucharystii, także w tej dzisiejszej, słyszymy pewne słowa, które ja tak po mojemu nazywam matematycznym wzorem na miłość Boga do człowieka. W szkole podstawowej najbardziej interesowała mnie matematyka, wszystko innym się wydawało nudne, a zwłaszcza polski, inaczej, teraz mówię, że od szóstej gdzieś tam klasy się w Polski bardzo wciągnąłem codziennie czytam książkę, ale na początku to właściwie tylko mnie interesowała matematyka, w pierwszych kilku klasach podstawówki, no i to mi zostało, że jeżeli chcę coś powiedzieć sobie czy komuś innemu, to matematycznie, konkretnie i matematycznie, precyzyjnie. Otóż taki jest Bóg, tego się od Niego uczymy. Jest niesłychanie konkretny, niesłychanie precyzyjny. Mówił tak prostym językiem, że rozumieli go nawet analfabeci, kiedy do nas osobiście przyszedł, a był jednocześnie tak niesłychanie precyzyjny, że bezsilni byli wobec Niego uczeni w piśmie i faryzeusze. Mogli Go zabić, ale nie mogli pokonać. Więc popatrzmy, mówiąc uśmiechem, z taką matematyczną precyzją na niektóre aspekty miłości Boga do nas, żeby mieć szansę potem przypatrzeć się miłości w małżeństwie i rodzinie, i reperowaniu, i upiększaniu tej miłości w naszych domach. Otóż ten matematyczny wzór na miłość Boga do człowieka zawiera się w tych czterech słowach, które dzisiaj też usłyszymy. Proponuję trzecią modlitwę eucharystyczną, tam te słowa najmocniej wybrzmiewają. Mianowicie Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał. Te cztery słowa odnoszą się do chleba na ostatniej wieczerzy, odnoszą się do samego Jezusa, wziętego z miłością przez Boga Ojca, pobłogosławionego w Jordanii, połamanego na krzyżu przez ludzi, nie przez Boga Ojca, przez ludzi i rozdawanego nam także tu w Eucharystii przez Boga Ojca. I te same cztery słowa, wziął, pobłogosławił, połamał, rozdał, odnoszą się do sposobów, w jaki Bóg kocha Ciebie i mnie. Oczywiście to jeden z wielu sposobów, w jaki możemy opisywać miłość Boga do nas, ale niezwykle ważny. Tak jak niezwykle ważna jest Eucharystia, spotkanie z tym, który kocha. Najmocniej i najmądrzej, jak jest to tylko wyobrażane, czy wręcz niewyobrażane. Już pierwsze słowo z tego wzoru na miłość w Eucharystii to jest słowo wziął. Kiedy słyszymy to słowo, to mamy szansę sobie uświadomić po raz kolejny i kolejny, że każdy z nas jest wzięty przez Boga od poczęcia. Od poczęcia. Już w Starym Testamencie nam to Bóg wyjaśnia, że zanim rodzice nas zobaczyli, to On już nas w łonie matki znał, rozumiał, kochał. Czasami jakaś kobieta mówi przy księdza, mój mąż mnie zaskoczył całkowicie, niestety na minus, a tym bardziej jest to dla mnie zaskoczenie, bo ja go znam właściwie od początku jego życia. Poznaliśmy się już w przedszkolu, kiedy mieliśmy na po 3,5 roku, więc ja go właściwie znam od początku. No i tutaj taka niespodzianka, że mając tam 30 parę czy 40 lat, zaczyna być jakby innym człowiekiem. Ja się uśmiechnąłem trochę ze smutkiem, ale powiedziałem, tylko proszę mi nie mówić, że pani zna całą historię męża. No znam, nie. Całej historii to nawet jego rodzice nie znają. Dlatego, że to, co jest dla nas niezwykle ważny w naszym rozwoju, to jest okres prenatalny. Czy Pani wie, co się działo w Pani mężu, kiedy był w mamusi brzuszku? A co się mogło z nim dziać? Nic. Wiele. Dlatego, że kiedy jesteśmy w mamusi brzuszku, to przeżywamy, nie tylko jemy to samo, co mamusia, nie tylko pijemy to samo, jeśli ona wnosi to z alkoholem, to my jesteśmy pijani, ale też przeżywamy to samo, co mamusia, bo ona nas bombarduje swoimi przeżyciami i one przenikają przez pępowinę do naszego organizmu. Oczywiście nie wiemy, co przeżywamy, nie wiemy nawet, że istniejemy, to oczywiste, ale wszystko to, co się dzieje z mamą, dzieje się z nami i wszystko to będzie się odbijało na naszym, pozytywnie lub negatywnie, na naszym życiu po porodzie. To nie przypadek, że jedno dziecko się rodzi, no tak jak ja, 5 kilo prawie żywej wagi, uśmiechnięte, cały czas głodne, śpiące jak trup, pogodne i nie przestraszające się niczego i nikogo, a u sąsiadów się rodzi dziecko płaczące, nerwowe, niespokojne, każde drobnięcie, drobne stuknięcie drzwiami, już to dziecko jest na baczność albo wręcz przerażone i płacze, bo to dziecko miało trochę mniej szczęścia niż ja. Moja mama się bardzo cieszyła, że przychodzę na świat, że już jestem w jej brzuszku, kochana przez tatę, który się cieszył mamą i mną. No i mama mnie bombardowała radością. Ktoś inny z dzieci jest bombardowany niepokojem, lękiem, wręcz ostatkami śmiertelnymi nieraz swojej mamy, która opuszczona przez tatę, czy przymuszana do aborcji, przeżywa gehennę i jej dzieciątko w jej łonie to samo. Więc Bóg nas kochał od poczęcia nas pokochał i nigdy kochać nie przestanie. I kiedy słyszymy w Eucharystii, powtórzę słowo wziął, możemy raz jeszcze sobie uświadomić. Jestem wzięty przez Boga z miłością od mojego poczęcia. Nawet jeśli mama i tata się nie wędzalić, babciu uratowała przypadek, który się tym uratował, to i tak, nawet by mnie nikt z ludzi nie kochał, gdybym był najbardziej niechciany, gdybym ja sam siebie też od pewnego tam momentu życia nie kochał, lecz nienawidził, to i tak nie ma takiego momentu w moim życiu, w którym nie byłbym kochany. Przez samego Boga, od mojego poczęcia. I kiedy sobie to uświadamiamy, to stajemy się bardzo niezależni od miłości ludzi. Oczywiście jesteśmy głodni tej miłości także ludzkiej, nie tylko Bożej, bo nie ma granic w przyjmowaniu miłości, nie ma granic w głodzie miłości. Może w niebie będzie to całkowicie Bóg zaspokojony, na ziemi nigdy. Natomiast mimo, że jesteśmy tak samo głodni miłości, my świadomi Bożej miłości, jak i ci, którzy są nieświadomi tej miłości i także głodni ludzkiej miłości, to jeśli jestem pewien, że jestem wzięty przez Boga z miłością mojego poczęcia i cały czas kochany to przez samego Boga, to nie jestem wtedy tak zgłodniały miłości, tak łapczywie zgłodniały i wtedy nie żebrzę o miłość u ludzi, którzy nie chcą czy nie potrafią kochać. Czy i nie chcą, i nie potrafią, nawet choćby chcieli. Natomiast jeśli nie wiem tego, że jestem przez Boga wzięty z miłością od poczęcia i że cały czas jestem kochany, no to jestem straszliwie głodny miłości i żebrzę, jak ja to nazywam po mojemu, u ludzi o to, żeby mi jakieś choćby ochłapy miłości okazali. A najczęściej w praktyce to się okazuje, że żebrzę u tych, którzy właśnie do miłości, przynajmniej tu i teraz, nie są zdolni. To świetnie widać na przykład u nastoletniej dziewczyny, jeśli jest związana z Bogiem, jeżeli jest regularnie na Eucharystii, u Komunii Świętej, jest świadoma tego, że jest kochana najbardziej przez samego Boga, dużo bardziej jeszcze niż choćby przez najwspanialszych rodziców i karmi się tą miłością, otwiera się na tą miłość także w każdej Eucharystii, to ona oczywiście też jest głodna miłości chłopaka, też jeszcze bardziej niż koleżanki może marzy o małżeństwie i rodzinie już teraz, mając 16-18 lat, ale jeśli spotka chłopaka, który nie umie kochać, to się wycofa. To się z nim nie zwiąże, choćby się nie wiem jak zakochała, bo nie jest łapczywie głodna miłości. Bo ten podstawowy głód miłości już jest w niej zaspokojony przez jej kontakt z Bogiem. Natomiast jej koleżanka, która nie ma takiej więzi z Bogiem, może nie ma żadnej, i jeszcze może tata za mało kocha, no jakby kochał, to by przyprowadzał do Boga, no to ona jest łatwą ofiarą każdego prymitywnego chłopaka czy mężczyzny. każdy, kto się do niej uśmiechnie, kto jakiś gest tam niby czułości okaże, choćby był prymitywny, egoistyczny, pożądliwy, wydaje się, że księcie z bajki się z nim zwiąże, ona i on straszliwie zrani. A więc błogosławieństwem dla nas jest to, że sobie uświadamiamy w każdej Eucharystii na nowo. Jestem przez Boga kochany od mojego poczęcia. Nie muszę żebrać o miłości ludzi, jeśli bliscy nawet mi tej miłości nie dają. To tym bardziej biegnę do Boga, tym bardziej, żeby najpierw u Niego, u źródła miłością się karmić. Drugie słowo ze wzoru na miłość w Eucharystii to jest pobłogosławił. Nie tylko wziął, ale pobłogosławił. Nie tylko jesteśmy wzięci z miłością przez Boga od poczęcia naszego, ale Bóg nam nieustannie błogosławi, czyli nieustannie potwierdza, że nas kocha. Błogosławić to potwierdzać miłość. Nie ma bardziej błogiego słowa, czy błogiego znaku dla nas, gestu, jak to, że ktoś potwierdza swoją miłość. Otóż Bóg wie, że nie wystarczy nam to, że nas kocha i to od poczęcia. Żyjemy w świecie po Adamie i Ewie, w świecie, w którym coraz, w naszych czasach coraz trudniej wierzyć w to, że jestem kochany. Bo tak wiele jest wokół nas agresji, prymitywizmu, wyuzdania, dręczenia, poniżania, wyśmiewania. Im bardziej ci wielcy tego świata i mający media, i mający uniwersytety i tak dalej, im bardziej krzyczą o tolerancji, akceptacji, tym bardziej chwią sobie z Boga, z Bożych ludzi, z małżeństwa, z rodziny, z miłości, z czystości. Mają tolerancję i akceptację dla zła, także dla diabelskiego, ale nie znoszą dobra. I każde dobro próbują zmasakrować, wykpić, poniżyć, ośmieszyć, jak choćby na tak zwanych marszach równości, czy tam niezależnie od tego, jakie tam wymyślą nazwy tym szatańskim marszom erotomańskich i diabelskich. Otóż Bóg o tym wie, że codziennie my sami się też ranimy i sami zaczynamy spod naszej własnej słabości też wątpić, czy w ogóle istnieje miłość, Bóg i czy jestem kochany. Bóg to wszystko wie o naszych codziennych wątpliwościach co do miłości i dlatego nie zadawala się, mówiąc po ludzku, tym, że nas kocha, że nas wziął z miłością poczęcia, tylko codziennie w swojej wyobraźni miłości znajduje sposoby, by nam potwierdzać, że jesteśmy kochani. Także tu i teraz. Nie tak w ogóle tylko, nie tak tylko od poczęcia, ale konkretnie tu i teraz, dzisiaj, w tej sekundzie. Znajduje codziennie ludzi, okoliczności, sytuacje, znaki, dociera też bezpośrednio mojego serca, by mi potwierdzać na tysiące sposobów, że tu i teraz też jestem kochany. Kiedy o tym mówię na przykład do młodzieży, to zwykle ktoś tam, zwłaszcza Słowaków, protestuje, że ksiądz wygaduje, że to niby jestem dzieckiem błogosławieństwa. Wcale nie. Ja jestem dzieckiem przekleństwa, proszę księdza. Rówieśnicy mnie przeklinają, nauczyciele mnie przeklinają, rodzice nawet mnie przeklinają, ja sam się już przeklinam, a ksiądz mi tutaj jakieś gadanie o byciu błogosławionym. Otóż wtedy mówię, być może, chłopcze, czuję się dzieckiem przekleństwa, tego nie neguję, natomiast to nie jest obiektywna prawda o tobie. Bóg codziennie ci błogosławi, codziennie wychodzi z siebie, najdosłowniej w świecie, przychodzi na tę ziemię i w swojej Bożej mądrości tak próbuje do ciebie dotrzeć, żebyś się czuł i dziś błogosławiony. Jeśli tego nie czujesz, to nie jest wina Boga. To jest wina albo ludzi, z którymi się wiążesz, bo nie błogosławią, to zmień towarzystwo na ludzi, którzy błogosławią, którzy są Boży, albo ty nie błogosławisz. Może na przykład masz kochających rodziców i Bożych, ale się wiąże z rówieśnikami, którzy jak sam mówisz, cię przeklinają, a nie z rodzicami, którzy cię w imieniu Boga błogosławią i okazują miłość. To zacznij ty błogosławić i przyjmować z wdzięcznością miłość. No, dziękowanie jest też znakiem z kolei z naszej strony, że błogosławimy temu, kto nas kocha. Bóg sobie bez tego poradzi, ale rodzice nie są Bogiem, potrzebują ich wsparcia ze strony dzieci, przynajmniej znaków elementarnej wdzięczności. Więc wiąż się, chłopcze, wyjaśniam, z tymi, którzy błogosławią i sam błogosław. A natychmiast zobaczysz, jak jesteś ty błogosławiony. Będziesz to odkrywał, będziesz to czuł. Na razie stawiasz granice nie Bogu, bo jemu się nie da granic postawić, jego miłości do nas, ale granice sobie stawiasz, przyjmowaniu znaków potwierdzających przez Boga, że jesteś kochany tu i teraz. Trzecie słowo z tego wzoru na miłość, połamą. I tutaj mówiąc z uśmiechem zaczynają się schody. Bo kiedy sobie uświadamiamy, że Bóg nas wziął z odpoczęcia z miłością i nas nigdy kochać nie przestanie, no to super. To robi się serdecznie na sercu. Kiedy sobie uświadamiamy, że Bóg codziennie znajduje sposoby, by przez ludzi, sytuacje i przez nas samych potwierdzać nam, że nas kocha, no to jeszcze lepiej. Natomiast kiedy słyszymy, że w tym wzorze na miłość Boga do człowieka jest też słowo być łamanym, połamał, a z naszych stron patrząc być łamanym, o tu się zaczyna protest. I w pierwszej chwili zrozumiałem, dlatego że słowo być łamanym nam się fatalnie kojarzy i słusznie. Dlatego że ten świat, ten nieboży świat, który dominuje i zawsze tak niestety było od Adama i Ewy, ten nieboży świat codziennie próbuje, zwykle skutecznie niestety, łamać w nas to, co najpiękniejsze i bez naszej zgody, podstępem, no bo to chciałby być połamany w tym, co najpiękniejsze. Więc ten nieboży świat próbuje w nas codziennie na nowo złamać naszą mądrość, naszą miłość, naszą czystość, naszą wolność, nasze aspiracje, nasze sumienie, naszą więź z Bogiem, naszą więź z Bożymi ludźmi, naszą więź z samym sobą, naszą przyjaźń do samego siebie i tak dalej, nasze zdrowie i tak dalej. Więc ten świat, w którym żyjemy, jest brutalny, z całą premedytacją u jednych, czy z całą naiwnością u innych, są te działania wobec nas, by nas złamać w tym, co w nas najbardziej Boże i najpiękniejsze. I ten świat w nas to łamie podstępem. Nie pyta się nas o zdanie, no bo kto by się zgodził świadomie być połamany w tym, co piękne, żeby zostać wrakiem maksymalnie trawny. Więc ten świat udaje przyjaciela. Mówi człowieku, jestem po twojej stronie, pomogę ci robić co chcesz, żyć na luzie, mieć prawo bez obowiązku, spontanicznie się samo rozwijać, bez wysiłku, bez nawrócenia, bez dyscypliny, bez jakichś tam zbędnych norm moralnych, bez małżeństwa i rodziny, bo to tam żadna rozrywka. A więc pomogę ci być takim nowoczesnym, postępowym, wygrywającym łatwo życie, wolnym i tak dalej, mądrym. No właśnie, postępowość, nowoczesność się sugeruje jako szczyt mądrości i tak dalej, tylko pójdź za mną. No i zwykle idziemy i wtedy ten świat czyni dokładnie odwrotnie niż to, co obiecuje. Obiecuje wolność, przynosi zniewolenie, obiecuje miłość, przynosi pożądanie, wyuznanie, erotowanie, choroby weneryczne, aborcje, czyli śmierć. Obiecuje szczęście, przynosi kryzysy, konflikty i straszliwe nieszczęścia, że człowiek albo popada w chorobę psychiczną, albo w samobójstwa. Poza tym my sami siebie codziennie łamiemy, niektórzy trochę, niektórzy straszliwie, no ci co wpadają w jakieś uzależnienia, o tym będzie już jutro mowa, przy tych wielkich kryzysach w małżeńskiej rodzinie, uzależnienia są tutaj miejscem, które szczególnie boli i przejawem potwornego zranienia człowieka. Otóż my sami siebie potrafimy drastycznie łamać w naszą wolność, naszą miłość, naszą szlachetność, nasze sumienie i tak dalej. Ale nawet ci, którzy się aż tak drastycznie nie łamią codziennie, to cię łamią trochę mniej drastycznie. Przez to, że tracimy czas, że sobie szkodzimy na zdrowiu, siedząc tam przed jakąś telenowelą, przekazując sobie psychikę i sumienie. Jakaś kobieta, która marzy, czy dziewczyna marzy o mężu, dzieciach, szczęściu ogląda telenowelę, w której każdy współżyje z każdym, w której kpią sobie z Boga, z małżeństwa, z rodziny, z kościoła, już może być księży jeszcze mniejsza, ale z kościoła, ze szlachetności, z czystości, z rodzicielstwa. No i taka dziewczyna ogląda coś, co jest kpiną z jej własnych aspiracji i ona się w to wpatruje codziennie. Patrzy na zegarek, żeby czasem następnego dnia tego nie opuścić. Tylko przykład. A więc jesteśmy łamani przez ten brutalny, nieboży świat. W tym, co najpiękniejsze, sami się łamiemy. I w związku z tym, jak słyszymy, że Bóg też chce w nas coś połamać, to bywa w sercu odruch protestu. Otóż nie bójmy się. Bóg chce coś w nas połamać, ale na zupełnie innych zasadach. Otóż Bóg, który nas kocha, przychodzi tutaj do nas nie tylko, żeby potwierdzić, że kocha, nie tylko, żeby nam błogosławić, czyli ciągle na nowo dawać znaki, że jesteśmy także tu i teraz kochani, a nie tylko tak ogólnie powtórzyć od poczęcia, ale przychodzi, by nam pomagać, połamać coś w nas samych. Otóż uwaga, chce w nas połamać tylko to, co złe i tylko za naszą zgodą. To jest dokładnie odwrotnie, niż czyni ten świat. Powtórzę, ten świat chce w nas połamać tylko to, co dobre, zło wspiera i podziwia, toleruje, akceptuje. Chce w nas połamać tylko to, co dobre, ten świat i podstępem, udając przyjaciela, bez naszej zgody. Bóg dokładnie odwrotnie. Chce w nas połamać tylko to, co złe, tylko to, co nam przeszkadza kochać, być mądrym, być szlachetnym, być wolnym, być czystym. To nam całe to zło chce w nas połamać i tylko za naszą zgodą. I to nie jakąś taką domyślną, Boże, nie protestuję, to ma za zgodą wyrażoną, wręcz błaganie. Boże, błagam Cię, pomóż mi połamać we mnie to, co nie Boże, to, co mi przeszkadza kochać i być szczęśliwym, no bo inaczej mi się wcześniej czy później żyć odechce. Błagam Cię, ja zrobię wszystko z zaciśniętymi czapiąstkami, szczękami, podejmę pracę nad sobą i podejmuję, ale pomóż mi Boże, bez Twojej pomocy nie dam rady. Więc połamać, być połamany w tym aspekcie, to współpracować z Bogiem, żeby usunąć we mnie to wszystko, co mi przeszkadza być człowiekiem szczęśliwym. Żeby nie było tak, że już za życie jestem trupem. No bo jeżeli nie kocham, nie przyjmuję miłości, to umieram, to jestem w agonii. To mi się szybko żyć odechce. To już jestem trupem, kiedy jeszcze żyję, pośrodku biologicznego życia, ale w sercu już zaczyna być trupem. Żeby tak nie było, potrzebuję właśnie tego Bożego łamania w tym, co przeszkadza mi być szczęśliwym, przyjmować miłość i okazywać miłość. I ostatnie słowo z tego wzoru na miłość w Eucharystii – rozdał. Otóż tutaj najpierw wstępna uwaga, mianowicie zwłaszcza w kontekście narzeczeństwa i małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza narzeczeństwa, jakże wiele dziewcząt, studentek, licealistek już mówi mi, proszę księdza, no poznałem chłopaka, on no, ma tam jakieś problemy, nawet może poważne, z tego co zaczynam się orientować, coś tam mi się do czegoś tam przyznał, chyba tam jest i alkoholizm, może i pornografia, może i hazard, może oczywiście uzależnienie elektroniczne, i oczywiście, bo to już jest gehenna teraz i aż się boję, żeby się nie popłakać, to jest straszne. W każdym razie, proszę księdza, już widzę, że ma sporo problemów, ma oczywiście dużo więcej, żeby było jasne, ale proszę księdza, ja tak czuję, że Bóg mi go zesłał. I on mi sam mówi, tak mi zapewnia, że uznaje tam swoje te problemy, on uznaje, jako ten, który też wczoraj już zobaczyła, czy jej doniesiono. Wszystkie nie ukrywa, ale to inna historia. W każdym razie, proszę księdza, no on mówi, tak, wiem, mam moje granice, ale Cię bardzo kocham, dziewczyno, będzie ze mną szczęśliwa, zaufaj mi i tak dalej. Otóż to są ludzie, których nie Bóg do nas posyła. To są ludzie, których nie Bóg nam rozdaje jako kandydatów na przykład na małżonków i jako tych, z którymi będzie nam radośnie żyć na ziemi. Tylko to są ludzie, którzy się sami pchają w nasze życie. Brutalnie, cynicznie, podstępnie. Posyłani przez diabła, jeśli już tak można powiedzieć, ale na pewno nie przez Boga. A już nawet zostawiając diabła z boku, sami się pchają brutalnie, powtórzę, w nasze życie, żeby żyć naszym kosztem. I świetnie tym wiedzą. Tylko ci, którzy wpuszczają, zwłaszcza dziewczyny, tego przynajmniej na razie nie zauważają. Jedna z takich no, dziewcząt już 25-letnich, którą gdzieś tam poznałem w rekolekcjach, współpracuję tam gdzieś w mediach z moimi przyjaciółmi, więc jakiś czas się widzimy i parę dni temu nagrywałem tam z panem Rafałem Korzyńskim program Ocalenie i kolejny. Ona podeszła w przerwie, bo tam pomaga i z takim entuzjazmem mówiła, przeksiędza, poznała pewnego mężczyznę, przypomnę, 25 lat, on ma około 30, jest alkoholikiem, miał już jakąś kobietę, ale bez ślubu się rozstali, ma dziecko z tego związku paroletnie. Czasami jeszcze, no jest już bar, czasami chodzi, czasami nie, no tak mówię, w skrócie, w każdym razie Teraz ja chyba się w nim już zakochałam, no bo mi tak serce się do niego rwie, no bo widać. On mieszka tam we Wrocławiu, w Warszawie, ale na każde moje zawołanie tu przyjeżdża, już parę razy był. No i krótko mówiąc, ja mówię, streścić, dziewczyno, błagam tylko jedno. Wyklucz go jako kandydata na małżonka, bo będzie gehenna, bo gdzieś na piśmie będzie piekło na ziemi. I on to zmroziło, bo ona myślała, że jak ksiądz jeszcze się ucieszę, powiem, no tak, to właśnie Bóg zesłał go i teraz pomóż mu całkiem z tej przeszłości. Szlachetna, Boża dziewczyna, czysta, mocna, o pięknym sumieniu i pcha się emocjonalnie w taki trujący związek. I sobie jeszcze wmawia, nawet taka Boża z grup formacyjnych sobie wmawia, że to Bóg jej zsyła tego kogoś. Wyjaśniłem, w najlepszym przypadku, jak on da radę się już nie upijać, da radę jakoś tam pracować nad sobą, w najlepszym przypadku będziesz miała gehennę, bo tamta kobieta się tylko będzie czepiać, bo on będzie do tego dziecka jakoś tam lgnął, w tej czy nie, więc już nie wchodzę w szczegóły, bo przy każdym współżyciu będziesz czuła, że to nie jesteś pierwsza i że on przenosi nawyki z tamtego związku i będziesz, to co miało być najradośniejsze, będzie dla ciebie zawsze bólem, to w najlepszym przypadku będzie gehenna, będziesz drżała o to, czy on będzie dobrym ojcem dla twojego dziecka, dobrym nie będzie, to przekracza jego możliwości, a w najgorszym przypadku byś miał piekło na ziemi, tu już nie muszę wymieniać przykładów, jak to się może potoczyć, w najlepszym przypadku byś miał gehenna. Jeżeli mu pomagasz, ok, próbuj pomagać, ale wykluczając małżeństwo, z pacjentem własnym się nie ubiera. I pacjentowi własnemu się nie zawierza przyszłych dzieci. No mówię w skrócie, no, w czasie rekolekcji to tak będziemy wracać. Więc są ludzie, którzy pchają się świadomie w nasze życie, żeby nas zniszczyć, bo chcą żyć naszym kosztem. Natomiast co pragnie Bóg? Pragnie nas posłać do innych ludzi. Tylko kiedy? Kiedy przeżyjemy trzy pierwsze fazy przyjmowania miłości od Niego. Kiedy przyjmujemy tą Jego miłość, która nas ukochała od poczęcia, kiedy sobie w każdym dniu na nowo uświadamiamy, jestem kochany od poczęcia przez Boga, kiedy codziennie się otwieramy na Jego błogosławieństwo, na te kolejne znaki, że nam błogosławi, potwierdza miłość, kiedy codziennie pomagamy Bogu, by w nas połamał to, co nieboże i dokładamy potężny wysiłek, czujność, dyscyplinę, nawrócenie, życie sakramentalne, praca nad sobą piękna, także grupa formacyjna i tak dalej. Wtedy, kiedy właśnie kochani przez Boga poczęcia, codziennie błogosławieni, karmiący się tymi znakami miłości, codziennie nawracający się do coraz większej świętości, kiedy jesteśmy w tej fazie, wtedy Bóg nas posyła do innych ludzi. I ani sekundy wcześniej. Bo Bóg nie rozdaje bubli. Bóg nie rozdaje toksycznych, w cudzysłowie, darów. Bóg rozdaje dary prawdziwe. Siebie posyła do nas i tylko tych ludzi do nas posyła, którzy właśnie przeszli te trzy pierwsze fazy Bożej miłości i stają się coraz bardziej świętymi. Tylko takich do nas posyła. Reszta się pcha w nasze życie samo. Dużo więcej będzie w rekolekcji. I teraz tutaj już końcówka. Mianowicie, dlaczego Bóg chce nas rozdać innym ludziom? No to, że nas wziął z miłością od poczęcia, wiadomo, to nam ratuje życie. To, że nam codziennie potwierdza swoją miłość, błogosławi, nam ratuje życie tu i teraz. To, że nam pomaga łamać to, co nieboże, czyli nawracać się, no to jest oczywiste, inaczej nie będzie radości życia, nie będziemy mieli kochać. Ale dlaczego chce nas rozdać innym ludziom? Ktoś mógłby być, no to kogo tu Bóg kocha? Czy mnie, chyba nie mnie, tych innych, do których mnie posyła. Bo może nawet mnie traktuje tak przedmiotowo, że niech ja się poświęcę innym, trudno, niech będę tam cierpiątnikiem, wykorzystywanym, jakoś tam, byle inni byli szczęśliwi. Nie, nie, to nie jest Bogiem taki numer. Otóż Bóg mnie posyła do innych ludzi, dlaczego? Bo mnie kocha. Mnie, nie ciebie. Do ciebie za chwilę. Daj tak za minutę. Ale mnie kocha. I Bóg świetnie wie, że kiedy ja kocham ciebie, tą Bożą miłością, którą On mnie kocha i który mnie uczy, to ja jestem szczęśliwy. Nie ty, ja. Ja. Więc jeżeli na przykład żona kocha męża i dzieci, to nawet jeśli mąż i dzieci nie kochają, są w kryzysie, on oczywiście cierpi, bo kocha i się martwi okrutnie o ich los, ale sama w swoim sercu jest pogodna i szczęśliwa, jest na drodze świętości, jest na drodze, jest zaprzyjaźniona z Bogiem i można ją ranić, można ją zasmucać, może po nocach nie spać, może się wieć, ale nie można jej złamać. Bo ktoś, kto trwa w miłości, jest mocarzem. Da się skrzywdzić, da się nawet zabić, jak Syna Boże w ludzkiej naturze, czy księdza Popiełuszka, ale nie da się złamać. A więc Bóg mnie rozdaje Tobie, kiedy już jestem gotowy do bycia darem miłości dla Ciebie, bo mnie kocha, bo wtedy ja wszystko wygrywam. Jestem w dużym stopniu niezależny od Ciebie, do którego idę, by kochać. Jestem niesłychanie zaprzyjaźniony z Bogiem, jestem na drodze świętości, zbawienia, jestem mocarzem. Natomiast Tobie moja miłość niczego nie gwarantuje. Nawet miłość Boga do Ciebie Ci niczego nie gwarantuje. Muszę jej nie przyjąć, zakpić i skończyć jak Judasz. Natomiast ponieważ Bóg Ciebie też kocha, to co Ci mówi? To samo co mnie. Tobie też mówi, a Ty bądź darem dla Marka i dla innych, jeśli chcesz być szczęśliwy. Jeśli chcesz mieć tutaj już radość tą moją Chrystusową, no i wieczną radość niesłychaną w niej. A więc bycie darem dla innych, w takiej mądrej, nie tylko ofiarnej, mądrym już o tym będzie bardzo dużo w regulacji, które zaczynamy, bycie takim darem dla innych, to jest moje szczęście. Ja wtedy już wygrywam wszystko. Ty będziesz wygrywał, kiedy staniesz się z kolei darem dla mnie i dla innych ludzi.
W czasie każdym przy świętej doświadczanym blisko.